Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 9 rozdział. Ostatnio sobie czytałem właśnie ten fragment od 42 wersetu i podzielę się z wami dzisiaj moimi przemyśleniami na ten temat, co tutaj Pan Jezus mówił. Marka 9:42 do końca rozdziału. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, a jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Mamy taką wypowiedź Pana Jezusa i ogólnie, jak tak czytałem od 42 wersetu, to możemy od razu jasno zauważyć, że jest to takie ostrzeżenie przed zgorszeniem. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, mówi, a jeśli cię gorszy ręka, a jeśli cię gorszy noga, więc Pan Jezus ostrzega przed zgorszeniem. I w ogóle, żeby zrozumieć ten fragment trochę, musimy sobie wyjaśnić, myślę, pewne pojęcia tutaj, bo tutaj zobaczcie, jest to zgorszenie. Co to jest zgorszenie? Sól, ogień. Myślę, że nam trochę to rozjaśni, o czym Pan Jezus mówi. To zgorszenie pojawia się kilka razy w Biblii i nie wiem, może kojarzycie jakieś fragmenty, gdzie Pan Jezus albo mówiły fragmenty o zgorszeniu. Jeden z takich fragmentów to jest to, kiedy mówił o tym, że kto je ciało moje, pije moją krew, ten będzie miał życie wieczne i ludzie się gorszyli. Tam jest napisane, że to was gorszy i co zrobili? I już dalej nie chodzili z Panem Jezusem. Inny fragment mamy, gdzie na przykład apostoł Piotr do Pana Jezusa mówi, kiedy ten mówi, że on musi cierpieć, że on musi iść na krzyż, Piotr do niego, Panie, nie przyjdzie to na ciebie, no to Pan Jezus do niego, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co ludzkie, tylko nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc zobaczcie, że to zgorszenie to jest odstępstwo. W pewnym sensie, że kiedy człowiek już nie chodzi z Jezusem, odwraca się albo odwodzi cię od wypełniania woli Bożej. Więc to jest fragment, który dotyka tego problemu odstępowania od wiary, od tego, że ktoś nie chce już dalej wypełniać woli Bożej w swoim życiu. I to ostrzeżenie, zobaczcie, że jest w takim kontekście 49 wersetu, nad którym się trochę tutaj zastanowimy, ponieważ mówi o tym właśnie, że jeśli cię gorszy ręka, to odetnij. I w 49 wersecie to sumuje takim jednym wersetem. Mówi, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Więc no, już nie używamy takiego wyrazu jak albowiem raczej w naszej mowie potocznej, ale moglibyśmy powiedzieć, że to jest bo albo ponieważ. Czyli zobaczcie, że on łączy tą całą wypowiedź z tym jednym wersetem i stwierdza coś takiego właśnie, że lepiej, tak, że jeśli cię gorszy ręka wyłup, no bo każdy ogniem będzie osolony. I tutaj musimy się troszkę zastanowić nad tym wersetem, co to w ogóle znaczy. Może zacznijmy od tego, właśnie wyjaśnienie pojęć nam tutaj dużo pomoże. Sól. W Biblii też się pojawia i w Nowym Testamencie głównie, w Starym też, zresztą przy ofiarach było napisane, żeby też sól dawać do ofiar w trzeciej Mojżeszowej. Pewnie kojarzycie fragment, który mówi o tym, że wy jesteście solą tej ziemi, z Kazania na Górze, gdzie Pan Jezus mówi o uczniach swoich, nie? Że oni są solą i prawie zawsze przy tym mowa jest też o zwietrzałej soli. I są takie fragmenty jak tutaj, które właśnie mówią o tej soli i zwietrzałej soli. Inny fragment z Ewangelii Łukasza jest też taki, który mówi, że jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech niesie swój krzyż. Potem Pan Jezus mówi takie podobieństwo, że jak ktoś się zabiera za budowanie budynku, to niech policzy koszty, czy mu starczy na wykończenie. I potem to wszystko sumuje, dobra jest sól. Więc ta sól, on mówi o wierzących. I osolony wierzący, który ma sól, to jest taki wierzący, który jest użyteczny, który jest, no powiedzmy, że to jest jakość, to jest, nie wiem, dobry smak, to jest coś, co jest Bogu przyjemne, to jest coś, co jest właśnie solą tej ziemi, a znowu ta sól zwietrzała, to są, często odnosi to do ludzi wierzących, ale takich, których nie może na przykład używać Bóg, są w pewnym sensie nieużyteczni, ponieważ na przykład, to z Ewangelii Łukasza wynika z tego fragmentu, nie chcą podejmować jakiegoś cierpienia, nie chcą się zapierać samego siebie i dlatego Pan Jezus mówi, sól zwietrzała, więc Pan Jezus chce, żebyśmy tą sól mieli i w ogóle mówi jako to, żebyśmy byli osoleni, czyli właśnie tacy, którzy są dla Boga pożyteczni, którzy są, nazwijmy to, nie wiem, jakościowi, którzy są Mu oddani, którzy są gotowi w stanie ponosić też koszty, trudy, służby i inne rzeczy dla Boga. I jak zobaczcie, według tego fragmentu dochodzi do tego, że ten człowiek ma tą sól. No według tego fragmentu mówi, że każdy ogniem będzie osolony. To jest ogień, który sprawia, że ten człowiek staje się posolony. No i znowu musimy sobie wyjaśnić, co to jest za ogień w Biblii, więc trochę tutaj mamy takich pojęć. No, otwórzmy sobie jeden tylko fragment, może z tym ogniem, 1 Piotra, albo możecie nie otwierać, ja i tak to przeczytam. 1 Piotra 4,12. Nie ten list otworzyłem. Jeszcze chwilkę. O, jest. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Zobaczcie, że tutaj jest mowa o paleniu, jakby, że coś was pali, spotyka was coś niezwykłego, że pali was ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Więc znaczy, że on mówi tutaj o czymś takim, że ten ogień przyrównuje do doświadczeń, dalej w 13 wersecie do cierpień. W ogóle często w Biblii to palenie ogniem widzimy, że ono ma taką moc oczyszczającą, że ogień powoduje to, że pali to, co jest bezużyteczne, a zostawia to, co jest cenne. Ostatnio, jak też mieliśmy w liście do Koryntian, tam fragment z trzeciego, a może nie z trzeciego rozdziału, już nie pamiętam, gdzie apostoł Paweł mówił, że dzieło każdego wypróbuje ogień. I to, co jest beznadziejne, słabe, do niczego spalone. Zostaje to, co jest tam dobre. Drogie kamienie, złoto. Mamy ten sam obraz często w Starym Testamencie. Przechodzenia próby ognia, czy topienia w ogniu, gdzie Bóg przyrównuje to, że i do Izraelitów mówi. Na przykład w księdze Zachariasza, że on ich będzie próbował ogniem. I idea jest taka, znowu, że jak jest tam srebro i złoto i rozgrzejesz to wszystko, no to złoto czy srebro nie ulegnie zniszczeniu, ale wszystkie inne rzeczy ulegną zniszczeniu, wypłyną się i jest to oczyszczane. Więc ten ogień, o którym tutaj jest mowa, to jest ten ogień, który ma na celu oczyścić nasze życie z tych rzeczy właśnie, których Bóg tam no, nie chce, żeby one było. Więc tak naprawdę to, co Pan Jezus chce nam powiedzieć, to On mówi o procesie. O procesie, przez który przeprowadza Bóg człowieka wierzącego, każdego człowieka wierzącego, ponieważ 49 werset Pan Jezus stwierdza, że każdy ogniem będzie osolony. Więc znowu to jest też to, co Jakub mówi i apostoł Piotr w swoich listach, że Bóg tak daje próby doświadczenia i w celu doskonalenia nas i tego, żebyśmy wzrastali duchowo. No i kiedy już mamy ten 49 werset, który nam trochę Pan Jezus tutaj tłumaczy, że każdy jeden z nas, żeby on był właśnie ten osolony, żebyś miał tą sól, żebyś był Bogu oddany, użyteczny, owocny i tak jak Bóg chce, to jesteś też poddany temu ogniowi najpierw, który ma wywołać to w tobie. I jak to ma się, słuchajcie, do zgorszenia i utraty wiary? To, co Pan Jezus jakby wcześniej tutaj mówi, nie? Bo mówi o czymś takim, porzucanie wiary i potem mówi o tej próbie ognia. A no właśnie, słuchajcie, chodzi o to, że ten proces jest jaki? Przyjemny czy nieprzyjemny? Jest bardzo trudny. Po prostu to jest coś, co jest nieprzyjemne. Zresztą tam w tym liście Piotra, gdzie czytałem, on mówił o cierpieniach, że to są też cierpienia chrystusowe, że ogień was pali i mówi, nie dziwcie się, bo tak jak Pan Jezus mówi, że każdego jednego będzie to spotykało. Ale widzicie, często w takich próbach, często w takich doświadczeniach nie jest tak, że wszyscy przez nie przechodzą, po prostu. Kojarzycie pewnie przypowieść, podobieństwo Pana Jezusa o siewcy i jedna z gleb, o której Pan Jezus tam mówi, jest napisane, że a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. I znowu macie to słowo gorszy, czyli odchodzi. Nie? I dlatego Pan Jezus mówi, że jest próba ognia, że ona ma na celu udoskonalenia człowieka. Ale często, kiedy człowiek jest w tym doświadczeniu i w próbach, to są tacy, którzy nagle stwierdzają, ja dziękuję, ja się nie na to pisałem. Nie? Że nie, to nie jest dla mnie. Więc tak naprawdę to, co Pan Jezus chce zrobić tutaj, tym fragmentem, to chce powiedzieć, nie poddawaj się. Mówi, wytrzymaj do końca. I chociaż jest to trudne doświadczenie, on to tutaj przyrównuje, właśnie ucięcie nogi, czy tam wyłupanie oka, to mówi, lepiej jest dla ciebie. A dlaczego jest lepiej dla ciebie? No bo tutaj trochę pocierpisz, jeśli trzeba, ale później wejdziesz do żywota wiecznego. To jest to. Ale człowiek też musi właśnie być ten, który przy pierwszych trudnościach, czy może nawet nie przy pierwszych, może przy setnych, nie wiadomo, człowiek musi wytrwać do końca, nie powie w końcu Bogu, że nie, ja dziękuję, ja się wypisuję z tej wiary, nie tak to sobie wyobrażałem, jest za ciężko i rezygnuję. No i właśnie myślę, że to jest przeciw trochę takiej postawie, kiedy my jako, wiecie, wierzący napotykamy problemy w swoim życiu i przychodzą trudne momenty. I są tacy ludzie, którzy po prostu nagle rezygnują z tego wszystkiego. I w ogóle jest tak, myślę, że życie z Bogiem może być ciężkie i trudne, ale takie być nie musi. I myślę, że ten fragment trochę też to tłumaczy, że ogólnie zawsze ten proces polega na tym, że są w naszym życiu rzeczy, które Bóg chce od nas zabrać. No i są to rzeczy, które nas, powiedzmy, odciągają od Boga. Rzeczy, które sprawiają, że nie trwasz przy Bogu. Rzeczy, które odciągają cię od tego, żebyś Jemu służył. I zresztą podobne mamy też w Ewangelii Jana 15 rozdziale ten obraz tego krzewu winnego, gdzie Pan Jezus mówi, że latorość, która wydaje owoc, co robi ojciec? Oczyszcza. Czyli odrywa tam różne rzeczy, żeby wydawała jeszcze więcej owoców. I zobaczcie, że też nie jest to tak, że te rzeczy, które nas odciągają od Boga, to muszą być grzechy koniecznie, rzeczy grzeszne. W tym podobieństwie tutaj Pan Jezus mówi, jeśli cię gorszy twoja ręka czy noga, no czy ręka, czy noga, czy oko, to nie jest grzech. Więc widzicie, że są takie rzeczy w życiu człowieka wierzącego, którego od Boga odciągają. I Bóg wtedy co robi? On chce usunąć te rzeczy. I ja podejrzewam, że to też pewnie nie jest tak od razu, że Bóg tam zsyła na ciebie kary i nie wiadomo co, tylko najpierw napomnienie przez słowo, potem jakoś przez Ducha Świętego, może w sumieniu. I wiecie, no, jeżeli człowiek jest uparty i dalej nie rezygnuje z tych rzeczy, które go odciągają od Boga, to Bóg powoli może konsekwencje tych czynów. I jest, słuchajcie, takie właśnie dociskanie. I jest właśnie ten ogień, ten piec, wypalanie. I z jednej strony jest takie walka z Bogiem, że z jednej strony Bóg chce, żebyś coś mu oddał i zrezygnował z czegoś, a z drugiej strony, widzicie, to jest to, że często te rzeczy w naszym życiu są, które nas oddzielają od Boga. My je często kochamy po prostu czasami. Jakieś takie rzeczy, przyzwyczajenia, którym jest ciężko naprawdę się rozstać. I jest taki w ogóle, no tutaj widzicie, konflikt interesów. Że masz coś w życiu, co cię od Boga odciąga, Bóg chce to usunąć, ale ty tą rzecz, nie wiem, lubisz, kochasz, nie chcesz jej stracić. I Bóg dociska. I pewnie dociska coraz bardziej. I w końcu pewnie ja myślę, że dochodzi do takiego momentu, że jedna z dwóch rzeczy musi się stać. Albo ty odejdziesz od tej rzeczy, która cię odciąga od Boga, albo odejdziesz od Boga. Po prostu. Albo ta rzecz cię po prostu odciągnie, albo ty od tej rzeczy odejdziesz. I myślę, że o tym Pan Jezus tutaj trochę mówi w tym procesie. I jest tutaj też zaznaczone to, że to jest czasami bardzo dotkliwe, nie? Że zrezygnacja z czegoś w naszym życiu, co lubimy, ona może być jak właśnie odcięcie nogi, czy odcięcie ręki, czy wyłupanie sobie oka. I to, co Pan Jezus mówi, to że rzeczywiście On jakby rozumie, że mamy rzeczy czasami w życiu, które ciężko nam się pozbyć, z którymi jesteśmy jakoś związani. Ale pomimo tego, że to jest dotkliwe i ty możesz ponieść koszt i ty możesz, jak tu jest być, no ten kulawy, jakąś stratę ponieść na tym świecie przez to, że ty zrezygnowałeś z czymś, to mówi, ponieś ten koszt, ponieważ tak naprawdę mówi, tu chodzi o twoje życie wieczne. Ta rzecz, która cię odciąga od Boga, żeby to się nie skończyło tak, że ona cię odciągnie od Boga na dobre. Nie? Więc to jest też, słuchajcie, tak jak z tymi Izraelitami się czyta, gdzie cały czas był problem bałwochwalstwa. Gdzie cały czas Bóg im mówi, niech miejcie innych bogów, nie chodźcie za innymi bogami. I z jakiejś to przyczyny ten Izrael tam zawsze albo jakiegoś Bala, albo jakieś na wyżynach sobie pobudował i zawsze z tym był po prostu problem w Izraelu. I myślę, że to jest obraz trochę naszego życia, że mamy jakieś też bożki, w cudzysłowie, w życiu, które nas odciągają od tego Boga prawdziwego, które zabierają nam uwagę, czas, energię, cokolwiek, którym się oddajemy, które lubimy po prostu. Lubimy, ciężko nam nie zrezygnować. I widzicie, i wtedy zaczyna się ten proces. Najpierw Bóg mówi, weź to rzuć. Ty nie rzucasz. Mówi, no to masz jakieś konsekwencje. No to dalej nie rzucasz, to jeszcze. I błogosławieństwo oczywiście przychodzi wtedy, kiedy my poddajemy się tej woli Bożej i myślę, że wtedy no, życie staje się lepsze. My ponosimy ten koszt, ale Bóg nam to potem wynagradza. Problem pojawia się wtedy, kiedy człowiek tkwi przy tym i ciężko mu cały czas jest z czegoś się uwolnić, z czegoś zrezygnować. Inna kwestia tutaj, to zobaczcie, to jest też, że jest gorszenie innych, nie tylko, że jakieś rzeczy, które nas powodują, że gorszymy się, ale jest też, słuchajcie, tak, że kiedy jesteśmy pod takim, nie wiem, karceniem, Bożym pręgierzem, że Bóg coś chce od nas, my nie chcemy zrobić tego, co Bóg chce od nas, On zsyła, życie staje się naprawdę ciężkie. Życie staje się, no, uporczywe i przykre, i pesymistyczne. I co się wtedy robi? I wtedy pojawiają ci się wyrzuty. Najczęściej w stosunku do Boga, że to nie tak miało być, że jest ci źle, że ty wyobrażałeś sobie, że to życie chrześcijańskie to może jakoś będzie po prostu lepiej i przyjemniej wyglądało, a tu jakieś cierpienia, a tu jakieś doświadczenia może i one są często wynikiem tego, że nie chcemy zrezygnować po prostu z jakichś rzeczy i człowiek się robi, słuchajcie, nieszczęśliwy zgorzkniały i pesymistyczny. To ja myślę, że to jest dokładnie obraz tego, co było na pustyni w Izraelu, nie? Że oni mieli ciężko, ich życie było no, tułaniem się po tej pustyni. Ostatecznie to pierwsze pokolenie nie weszło właśnie poprzez niewiarę. Ale jest to bardzo niebezpieczny stan, bo no to jest, raz, że to jest stan właśnie takiej niewiary. Chciałbym przeczytać parę wersetów teraz z listu do Hebrajczyków, ponieważ wydaje mi się, że ten list jest dokładnie odzwierciedleniem tej sytuacji, o której Pan Jezus mówi, że oni właśnie byli w takim stanie trochę duchowym i też tam jest problem odstępstwa, gdzie ludzie po prostu porzucali tą wiarę w Jezusa i tak jakby chcieli wrócić do judaizmu. 12 rozdział, jak sobie otworzymy, to parę rzeczy tutaj jest takich też napisanych. 12, 4 i 5, jakbyśmy sobie przeczytali, na przykład jest napisane tak. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Zobaczcie, że on mówi tutaj o dwóch postawach w czasie doświadczenia i dwóch złych postawach, które możemy przyjąć. Że z jednej strony jest tak, że człowiek to lekceważy. Co to znaczy? Że no, dosłownie, że przychodzą te jakieś doświadczenia i Bóg chce cię coś nauczyć. I Bóg chce ci, żebyś zrezygnował z jakiejś rzeczy, a ty w ogóle nie zwracasz na to uwagi. Jakby nie czytasz tego, że te wydarzenia, powiedzmy te doświadczenia albo konsekwencje są wynikiem po prostu tego, że Bóg cię wychowuje i tak jakby nie uczysz się. A druga opcja jest, zobaczcie, nie upadaj na duchu. A drugie to jest to, co właśnie powiedziałem, że człowiek zaczyna podupadać na duchu, zaczyna być niezadowolony, bo Bóg go karci, bo Bóg go doświadcza, bo zaczyna mu być nieprzyjemnie i jego wiara właśnie podupada i wtedy staje się takim trochę zgorzkniałym, można powiedzieć, człowiekiem. I jest też takie, zobaczcie, ostrzeżenie dalej. W 15 wersecie tego samego rozdziału. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i przezeń nie pokalało się wielu. Zobaczcie, że mówi o pewnej gorzkości, która może wyrosnąć, która jest też wynikiem właśnie tego karcenia i naszego niezadowolenia i tego, że nam się, powiedzmy, nie powodzi i że raz, że nas samych to już niszczy, to jeszcze to jest postawa, która może wpłynąć gdzieś na innych wokoło i przywieść innych. Ktoś chce na przykład ufać Bogu i wierzyć Bogu, a ty mówisz, ja też wierzyłem i zobacz, jak skończyłem. O czymś takim mówię, nie? Ktoś ci będzie mówił, że na przykład nie opłaca się, tak? Zobacz, poszedłem za Chrystusem i tylko mam cierpienia i prześladowania. Myślę, że mówię o czymś takim. Pewna gorzkość, pewna niezadowolenie, rozczarowanie, które przeżywamy, może jako wierzący, ale znowu one są wynikiem tego właśnie, że Bóg coś od nas chciał, nie zrobiliśmy tego, a On nas karze. Jeszcze do Hebrajczyków otwórzmy sobie trzeci rozdział. Myślę, że ta społeczność bardzo tutaj odpowiada temu, co się właśnie Pan Jezus mówi o tym, ponieważ jest dużo takich ostrzeżeń przed tym odstępstwem i takim zniechęceniem. I w trzecim rozdziale, jakbyśmy sobie przeczytali 12 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Zobaczcie, że On ich tutaj też, to samo co Pan Jezus mówi, ostrzega przed zgorszeniem i mówi o tym, że uważajcie, żeby nie było tak, że ktoś właśnie niewierzące serce, które by odpadało od Boga. Głównie może być to na przykład na skutek tych wszystkich doświadczeń i tych prób, których ktoś nie wytrzymuje, zniechęca się, odchodzi. Nie? A on tutaj mówi, że słuchajcie, to zresztą to samo, co Pan Jezus mówi, nie? Że jesteś uczestnikiem Chrystusa, jeśli wytrwasz aż do końca. I wróćmy znowu do Ewangelii Marka. jakbyśmy mieli to tak, zobaczcie, podsumować, to tu nie ma być, słuchajcie, pesymistyczny tak naprawdę fragment, chociaż to trochę może to tak wygląda, tutaj tam piekło i zgorszenia, ale to, co Pan Jezus chce zrobić tym, tą wypowiedzią, to jest dodać trochę otuchy i motywacji w tym sensie, że mówi, wytrwaj do końca. Mówi, jeśli masz ponieść trud, ponieś trud. Jak masz tą rękę czy nogę, obrazowo oczywiście, odrąbać, mówi, zrób to. Mówi, będzie tak, że każdy będzie ogniem posolony, będziesz przechodził doświadczenia, próby, one mają na celu cię ukształtować, ale też mówi, nie poddawaj się. Nie mów tak jak tam, że jest mi źle, kończę z tym, w ogóle nie to sobie wyobrażałem i odchodzę, tylko no właśnie, musimy zawsze, słuchajcie, wierzyć w to, że Bóg dla nas chce dobrze, że nawet jak przeżywamy trudne chwile, to jest to, co Pan Jezus powiedział, że kogo kocham, tego karcę i smagam. Karcenie i smaganie wydaje się no, nieprzyjemne i bardzo dotkliwe i to, co znowu list do Hebrajczyków. Nie upadajcie na duchu, kiedy to się dzieje. Ale musimy też rozumieć, że Bóg oczekuje od nas pewnych rzeczy, że oczekuje, że jeżeli masz w życiu coś, co cię odciąga od Niego, to musisz to usunąć, żebyś po prostu mógł być błogosławionym człowiekiem, żebyś mógł też cieszyć się tym życiem, żeby to twoje życie nie było trochę właśnie takim chodzeniem, jak ten Izrael po pustyni, wiecznie w zniechęceniu, wiecznie w pesymizmie, w tym, że nie tak to miało być, jak sobie wyobrażaliśmy. I niebezpieczeństwo jest takie, słuchajcie, że tego typu emocje i tego typu rzeczy, one mogą, jak tutaj Pan Jezus napisał, doprowadzić do tego, że człowiek odpadnie. Po prostu. Zniechęca, rośnie tamten korzeń gorzkości, czuje się zniechęcony, czuje się taki, aż w końcu mówi, to po co mi to wszystko? Odchodzę. A Pan Jezus mówi, nawet jeśli masz pocierpieć tutaj, to nie poddawaj się. Mówi, lepiej dla ciebie, żebyś wszedł do żywota. Nawet jeśli tutaj masz być tym kulawym, to i tak warto. Jeszcze jedną rzecz trochę taką na marginesie chciałbym tutaj podkreślić odnośnie tego fragmentu. Jest tutaj takie sformułowanie, które się powtarza, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Może akurat nie jest to tutaj najważniejsze, ale wiecie co? To jest fragment z Księgi Izajasza. Otwórzmy sobie na chwilę tą Księgę Izajasza. Ostatni rozdział, to jest sam koniec Księgi Izajasza, bo Pan Jezus tam właśnie stamtąd to sformułowanie bierze. I o co chodzi z tym robakiem, który nie gaśnie? I tak mówię, o co chodzi, ale tak do końca to ja wam nie powiem, o co chodzi. Ponieważ jest to, słuchajcie, te mowy prorockie są dosyć skomplikowane. I jak próbowałem to rozszyfrować, i to objawienie, i ten jego Izajasza, i to, co Pan Jezus, to mi się tam, powiem szczerze, nie spinają rzeczy niektóre, ale przyjrzyjmy się tylko chwilę temu fragmentowi. Ostatnie 4 wersety w Księdze Izajasza przeczytam, ale cały rozdział możecie sobie przeczytać i ogólnie o czym jest to rozdział? To jest rozdział o tym, można powiedzieć, że to jest rozdział o tysiącletnim królestwie, ponieważ jest tam mowa o przywróceniu Jerozolimy na nowo, gdzie Bóg jest w Jerozolimie i jest taka sceneria, gdzie tam, wiecie, wszystkie narody pielgrzymują do Jerozolimy, no i tam po prostu Chrystus rządzi. I od 21 wersetu czytamy, także spośród nich, w sensie z tych pielgrzymów, którzy tam do tej Jerozolimy, powiedzmy, pielgrzymują, wezmę sobie niektórych na kapłanów, na lewitów, mówi Pan, bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie. I będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Nie rozszyfruję tutaj jakby wszystkiego, ale ogólnie sceneria jest taka, gdzie trochę to mówi o przyszłości i o tym, że jest tam już ten, powiedzmy, nie wiem, nowe niebo, nowa ziemia, jest Chrystus, jest ta nowa Jerozolima, pielgrzymują tam ludzie, jak jest napisane, żeby w każdy sabat składać pokłon. Natomiast zobaczcie, że na zewnątrz tego, tej Jerozolimy, gdzieś tam, nie wiem, poza murami miasta. Szczerze, ja nie wiem, czy to jest literalnie, wiecie, dosłownie tak będzie, czy to jest po prostu widzenie jakiegoś Izajasza. Ciężko mi się odnieść, ale taki mamy tutaj obraz, że na zewnątrz, co jest? Są trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie. Znowu zobaczcie, jest mowa o czym? O odstępstwie, o tym zgorszeniu, o którym Pan Jezus mówi. Więc on chce podkreślić znowu ten los odstępców, tych, którzy nie wytrwali do końca. Że z jednej strony mówi o wejściu do żywota, że jest tam ten środek, jest Jerozolima, ta nowa, nowe niebo, nowe wszystko. I no i tam jest wesele i jest super, a jak wychodzą na zewnątrz, to jest, że są napisane, że jest trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie. I tak jak jest napisane, jakby te trupy tam po prostu leżały, jako obrzydliwość, tak nie wiem, przez cały czas, w sensie... że nie rozkładają się, nie wiem, czy coś. Nie wiem, czy to ma być dosłownie tak, jak mówię, ponieważ to by było dosyć dziwne. Nie wiem, po co miałoby tam być, że wychodzimy na zewnątrz, gdzieś patrzymy, o, tutaj same, wiecie, rozkładające się ciała. Ale taki gdzieś obraz tego. W każdym razie jest to obraz pokazania tego, że ludzie, którzy odstąpili od Boga, źle kończą, tak? Że jakieś, tam w środku jest ten żywot wieczny, wejście do żywota, to co Pan Jezus mówi, a z zewnątrz są ci, którzy odstąpili. W zasadzie to ich trupy jest napisane i że ogień ich nie zgaśnie. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, będą się palić, czy... No, tak jak mówię, dosyć dziwne i skomplikowane obrazy, ale chodzi w tym wszystkim o to, słuchajcie, żeby się nie poddawać, myślę. I rozumieć też to, że kiedy nam w życiu jest czasami ciężko i trudno i jesteśmy pod takim karceniem Bożym, to dla własnego dobra no, musimy zrobić to, co Bóg chce. Jeśli jest w twoim życiu coś, co cię odciąga od Boga, to usuń tą rzecz, choćby cię to wiele kosztowało. Bo jeśli tego nie zrobisz, to ona będzie cię cały czas raz odciągać od Boga. Zrobi z ciebie, że będziesz znowu jak ta bezużyteczna sól do niczego się nie nadająca. Bóg będzie cię karcił. Będzie starał się to cały czas usunąć. Cały czas będziesz pod tym pręgierzem Bożym. A niebezpieczeństwa, kto wie, może w ogóle tak się zniechęcisz, że to wszystko rzucisz. Ale jest też, słuchajcie, obraz tego, tych, którzy właśnie potrafią się poddać Bogu. To jest przykład, no, pokolenie tych drugich Izraelitów, którzy Bogu dochowali wierności, nie? I to wcale nie musi być tak, że życie to musi być takie zmaganie i taka walka, bo jest błogosławieństwo, ale wtedy, kiedy my się Bogu poddajemy, kiedy potrafimy ponieść koszty dla Niego. No i taki werset na koniec, może powiem, z listu Jakuba, który też jest o tych próbach, mówi, że błogosławiony mąż, który wytrzyma próbę. Nie? Więc tak, może niektórzy z nas czują takie zniechęcenie, czy właśnie to, że rozczarowanie wiarą i po latach wszystkim tym, co sobie wyobrażali, że tak miało być, czy tak miało być i myślisz sobie tak, jak może ci Hebrajczycy, tam z listu do Hebrajczyków, gdzie autor pisze o nich, że to są opadłe ręce i ugięte kolana duchowo, to przede wszystkim nie łamać się, myślę, w takich momentach i wytrwać do końca i też naprawić w relacji z Bogiem to, co jest do naprawienia. I myślę, że to błogosławieństwo wtedy przyjdzie i też będzie po prostu inaczej. Nie musi ciągle być ta właśnie taka jakaś pustynia. Amen.